Myślę, że mamy świadomość tego, że jako chrześcijanie mamy pewien slang. Posługujemy się czasem językiem czy słowami konkretnymi, które są znane nam wierzącym, a może mniej są znane tym, którzy są poza kościołem. I pewnie jest więcej takich słów niż jedno. Ja dzisiaj w związku z fragmentem chciałbym skupić się na jednym z nich, na słowie świadectwo. Nawet nie chodzi o to, że to słowo jest w ogóle niezrozumiałe dla ludzi poza kościołem, bo używamy go też w innych miejscach, chociażby dokumenty, które coś potwierdzają, to jest świadectwo pracy szkolne albo jakiś kurs, który ukończyliśmy i jest świadectwo na koniec. Więc chodzi o coś, co potwierdza, czy ma potwierdzać, że coś się wydarzyło, że coś miało miejsce. To też jest rola świadków, którzy mają potwierdzić, że coś miało miejsce, na przykład ślub czy przysięga małżeńska, albo w sądzie, kiedy zeznają osoby, że coś się wydarzyło. Natomiast ludzie mogą mniej rozumieć, czym jest nasze osobiste świadectwo, bo o tym mówimy, to mamy na myśli, kiedy mówimy o świadectwie w Kościele. Natomiast też chodzi o coś podobnego. Chodzi o nasze potwierdzenie tego, co Bóg zrobił w naszym życiu, co Bóg dla nas uczynił. Natomiast dzisiaj będzie w trochę drugą stronę, w inną stronę. Będzie mowa o świadectwie przede wszystkim, świadectwie, które składa sam Bóg. Czyli o tym, o czym On świadczy, o świadectwie, które składa sam Bóg. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział od 6 do 12 wersetu. Pierwszy list Jana, 5 rozdział od 6 do 12 wersetu. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków. Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Ostatnim razem widzieliśmy, że Jan skupiał się na temacie zwycięstwa nad światem. Pamiętamy, że tym, co zwyciężyło świat, jest wiara w osobę Chrystusa. Wiara, która jest czynna w miłości. I to takiej miłości, którą widać w tym, że przestrzegamy przykazań. I to w takim przestrzeganiu przykazań, które nie jest uciążliwe dla nas. Więc świat zwycięża konkretna wiara w konkretną osobę, Jezusa Chrystusa, która daje konkretne owoce. Tutaj wyraźnie widać zmianę tematu z tego zwycięstwa na świadectwo. Bo widać wiele razy, że mowa jest o świadectwie, o składaniu świadectwa, o świadkach. Wręcz jakby to chciał ktoś policzyć, to trochę ciężko, bo czytamy o trzech świadkach, potem jeszcze, że Duch świadczy, że Bóg świadczy o Synu, że jeszcze świadectwo ma każdy, kto wierzy w Syna Bożego. Więc ciężko to policzyć, ale liczy się to przede wszystkim w tym fragmencie, o kim jest to świadectwo. To jest świadectwo o Jezusie Chrystusie. Już na początku tego listu Jan pisał o tym, że on składa świadectwo o Jezusie, i robi to w oparciu o to, czego doświadczył. Bo widział, obserwował, słyszał, a nawet dotykał Jezusa. Natomiast tu pod koniec tego listu Jan pisze o świadectwie, które składa sam Bóg. I to jest świadectwo, które widać w różnych zdarzeniach z życia Jezusa, gdzie widać, że Jezus nie jest tylko zwykłym człowiekiem, ale ma też boskie pochodzenie. Natomiast jednocześnie przechodzi przez bardzo ludzkie doświadczenia. I to są takie dwie strony, które widać w tym świadectwie. Ale świadectwo nie może być tylko na zewnątrz nas. Nie możemy jedynie wiedzieć o tym, kim Jezus był, co się z Nim działo. Dlatego Jan pisze też o tym, jak to świadectwo odbieramy. Jakie są skutki przyjęcia albo odrzucenia tego świadectwa o Bożym Synu. Bo widzimy w tym fragmencie na końcu, że jest to sprawa wiecznego życia i wiecznej śmierci. A fragment zaczyna się od zwrotu ten, który przyszedł przez wodę i krew. I zrozumiałe, że wielu ludzi ciekawi przede wszystkim to, o co chodzi z tą wodą i krwią. Ale ważne są też słowa ten, który przyszedł. Po pierwsze dlatego, że w taki sposób opisywano Mesjasza. Często mówiono o nim właśnie o tym, który miał przyjść, a potem który przyszedł. Na przykład Jan Chrzciciel zapytał nawet Jezusa, czy on jest tym, który miał przyjść. A po drugie, te słowa świadczą o tym, że Jezus Chrystus istniał, zanim przyszedł. To jest coś, co już Jan pisał wcześniej w tym liście, że Jezus przyszedł w ciele. Czyli bardzo mocno podkreślał wcielenie Syna Bożego. Tego, który był od wieku, był od początku, który stał się człowiekiem z krwi i kości. I to było coś, co było istotne dla ludzi, którzy zaprzeczali temu, że Chrystus był w pełni człowiekiem. I to jest też ważne dla zrozumienia znaczenia wody i krwi. Dlatego, że to znowu jest polemika z ludźmi, którzy mieli wykrzywiony obraz Jezusa. Którzy uważali, że Jezus był naturalnym dzieckiem Józefa i Marii, że jako człowiek nie miał boskiego pochodzenia, ale że później połączył się z boskim Chrystusem. Według nich Chrystus był boskim duchem, pochodził od Boga, w jakimś sensie był boski i później połączył się z Jezusem podczas jego chrztu. Była taka grupa, z którą miał Jan do czynienia i uważali oni, że podczas chrztu na Jezusa, kiedy zstępował duch, my to czytamy w Ewangeliach, to oni uważali, że wtedy zstąpił na niego ten boski duch, czyli Chrystus. I ten boski duch rzekomo był z Jezusem do czasu ukrzyżowania, bo wtedy od niego odstąpił, po to, żeby on jako boski duch nie doświadczał cierpienia. Taki pogląd był w tym czasie, do tego nawiązuje tutaj apostoł Jan w tym liście. Do ludzi, którzy uważali Jezusa za może dobrego nauczyciela, może jakiś przykład do naśladowania, ale nie za odwiecznego Syna Bożego. Dlatego Jan napisał, że Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i krew, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. Więc mamy dwie rzeczy, woda i krew. I tutaj większość biblistów zgadza się z tym, że te dwa elementy nawiązują do dwóch wydarzeń życia Jezusa. Właśnie do tych, o których trochę inaczej uważali tamci ludzie, czyli do chrztu i do ukrzyżowania. Natomiast woda i krew nie tylko podkreślają wcielenie Jezusa, to, że stał się człowiekiem, to nie jest tylko polemika z tymi, którzy nawet uważali świat materialny, świat fizyczny jako coś złego. Woda i krew podkreślają, że Jezus objawił się w tych wydarzeniach jako Mesjasz, jako Chrystus. Czyli przez te wydarzenia, przez chrzest i ukrzyżowanie, On ukazał się światu jako Chrystus, jako Mesjasz. I to są też dwa wydarzenia, które wyznaczają ramy służby ziemskiej Jezusa, czyli początek podczas chrztu i koniec podczas ukrzyżowania. Więc w ten sposób też Jan obejmuje całość ziemskiej służby Jezusa. Że Jezus przyszedł i objawił się jako Mesjasz przez to, czego doświadczył. I poza wodą i krwią w tym szóstym wersecie Jan wymienia jeszcze ducha i to szczególnie go wymienia. Pisze o nim, że on składa świadectwo, że jest prawdą. Więc niby jest wymieniony obok wody i krwi. Siódmy, ósmy werset przedstawiają ich jako trzech świadków. Natomiast duch ma w tej trójce szczególną rolę. To duch jest tym, który składa świadectwo przez wodę i przez krew. Czyli duch działa w tych wydarzeniach. Jest podmiotem, który działa i działa przez te dwa wydarzenia, czyli przez wodę i krew, przez chrzest i ukrzyżowanie. Natomiast on składa świadectwo i robi to stale. Bo Jan tutaj nie pisze, że duch złożył świadectwo przeszłości, że duch złożył świadectwo w tych dwóch wydarzeniach, przez chrzest i ukrzyżowanie. Duch w dalszym ciągu składa świadectwo. Czyli pamiętamy, Jezus powiedział swoim uczniom, że pośle im Ducha Świętego, właśnie Ducha Prawdy, który złoży o nim świadectwo. Czyli wiemy z tego, że Duch Święty składał świadectwo później przez apostołów, później robił to przez Boże Słowo i przez tych, którzy to Słowo dalej przekazywali i dalej przekazują. I dalej to świadectwo jest dla nas dostępne. Świadectwo Ducha Świętego w Bożym spisanym Słowie o tym, czego dokonał Jezus w swoim życiu i przez swoją śmierć. I nieprzypadkowo w tym miejscu Jan pisze o akurat trzech świadkach, dlatego że w Starym Testamencie była zasada, że na podstawie dwóch lub trzech świadków miała być oparta każda sprawa. Stąd właśnie taki nacisk na tą liczbę trzy w tym miejscu. Natomiast nie wystarcza samo to, że było kilku świadków. Wiemy, że nawet podczas sprawy czy osądzania Jezusa byli różni świadkowie, którzy przychodzili, którzy świadczyli, ale fałszywie. I ich świadectwa nie były zgodne. Tutaj Jan podkreśla, że ich świadectwo, tych trzech świadków, jest w pełni zgodne. Więc spójrzmy, jak wygląda to świadectwo wody i krwi. Najpierw woda, czyli chrzest. Akurat apostoł Jan w swojej Ewangelii nie opisuje samego chrztu, ale opisuje ważne słowa Jana Chrzciciela, właśnie o chrzcie Jezusa. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, od wersetu 29. Jan w tym miejscu nazywa Jezusa Barankiem Bożym i to już jest jakiś czas po chrzcie Jezusa. To wiemy z tego, że Jan przyznaje w tym miejscu, że sam wcześniej go nie znał, nie znał Jezusa. Natomiast mówi im o tym, w jaki sposób go poznał. Przeczytajmy werset 31-33. To są słowa Jana Chrzciciela. I ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha, wstępującego z nieba jakby gołębica i spoczął na nim. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. Czyli nawet Jan Chrzciciel przyznaje, że on poznał Jezusa podczas jego chrztu i poznał go dlatego, że Bóg powiedział mu wcześniej, w jaki sposób go może rozpoznać. Czytamy, że miał to być ten, na którym wstąpi i na którym spocznie duch. Więc sam Jan Chrzciciel miał poznać Jezusa właśnie jako Mesjasza, bo znał Jezusa wcześniej, ale poznać jako Mesjasza po tym, co wydarzyło się podczas jego chrztu, a w tym kluczowe było działanie Ducha Świętego. On składał świadectwo podczas chrztu Jezusa. I 31 werset mówi także, że Jan przyszedł chrzcić po to, żeby objawić Jezusa Izraelowi. Nie tylko, żeby sam poznał Jezusa jako Mesjasza, ale żeby też Żydzi poznali w nim Mesjasza. I Żydzi wiedzieli o tym, że przed przyjściem Mesjasza przyjdzie szczególny prorok. Właśnie tym prorokiem był Jan Chrzciciel. Prorok, który miał przygotować drogę dla Mesjasza. Który miał przedstawić Mesjasza Izraelitom. I tutaj też czytamy, że to zrobił. W 34 wersecie. Jan powiedział, że mówi ten tekst, że on zobaczył i złożył świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Więc dla niego było wystarczające świadectwo Ducha, który w taki sposób wstąpił na Jezusa. I nawet apostoł Jan był tym, który przez świadectwo Chrzciciela, Jana Chrzciciela uwierzył w Jezusa. I to było jedno niezwykłe wydarzenie podczas chrztu. Było też drugie niezwykłe wydarzenie, kiedy rozległ się głos z nieba. Bóg powiedział wtedy, że to jest mój umiłowany Syn, że w Nim mam upodobanie. Więc cudowne zjawiska, które towarzyszyły chrztu Jezusa, do tego stopnia, że niektórzy ludzie przypuszczali, stwierdzali, że to był jakiś taki moment, w którym Jezus stał się Chrystusem, że wtedy stał się Synem Bożym. Dlatego Jan podkreśla wyraźnie, że Jezus Chrystus przyszedł przez wodę i krew. Że już wcześniej od wieków był Chrystusem, był Synem Bożym, ale przyszedł w ten sposób i objawił się światu podczas swojego chrztu. No i drugi element, czyli krew. Tutaj chodzi o ukrzyżowanie Jezusa. Jan polemizuje z tymi, którzy uważali, że Bóg nie mógłby cierpieć. Dlatego uważali, że Chrystus musiał opuścić Jezusa przed Jego śmiercią, przed ukrzyżowaniem. Ale właśnie to był cel Chrystusa. I dzisiaj też są pewne nauki, pewni ludzie, którzy w jakiś sposób próbują właśnie ten element podważać. Na przykład muzułmanie, którzy uważają, że Jezus nie był ukrzyżowany, tylko ktoś inny w Jego miejsce został ukrzyżowany. Są też ateistyczne wersje tego poglądu, gdzie ateiści z jednej strony mogą powiedzieć, że Jezus przeżył ukrzyżowanie, że w jakiś sposób może zemdlał, ale później ożył, w tym sensie, że nigdy nie umarł. Albo umarł, ale nie powstał z martwych. W związku z czym dla nich śmierć Jezusa nie ma większego znaczenia. Nie ma żadnego zbawczego celu. I to możemy zrozumieć, że ateiści mają takie poglądy, że nie widzą celu śmierci Chrystusa, ale są też takie pseudochrześcijańskie wersje tego poglądu. Na przykład przekonanie, że krew Chrystusa nie była przelana jako ofiara za grzechy. Że Jezus był ukrzyżowany, ale nie po to, żeby przebłagać Boży gniew. I tutaj warto zobaczyć na list do Hebrajczyków, bo on w wielu miejscach wyjaśnia, na czym polegała śmierć Jezusa i właśnie przedstawia to w kontekście krwi. Zobaczmy najpierw 2,17. Hebrajczyków 2,17. Czytamy o Jezusie. Dlatego musiał się we wszystkim upodobnić do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. I podobieństwo, o którym tutaj jest mowa, to jest podobieństwo, które widać w wersecie 14 wcześniej. Tam autor tego listu pisze, że chodzi o udział w krwi i w ciele, czyli o bycie człowiekiem z krwi i z ciała. A potem przelanie tej krwi po to, żeby przebłagać Boga za grzechy ludu. I dalej Hebrajczyków 9, 22. Znów mowa o krwi. Hebrajczyków 9, 22. A według zakonu, czyli według prawa, niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Krew Jezusa była konieczna do odpuszczania naszych grzechów. Wcześniej w tym rozdziale czytamy jeszcze, że swoją krwią dokonał wiecznego odkupienia. To werset 12. O krwi mówi też werset 14, który mówi, że krew Chrystusa oczyści nasze sumienie z naszych martwych uczynków. I tam również w 14 wersecie czytamy o roli Ducha Świętego, ofierze Jezusa. Czytamy, że Chrystus ofiarował samego siebie przez wiecznego Ducha. Znowu widać Ducha Świętego, który jest zaangażowany, jest obecny, można powiedzieć, składa świadectwo przez ofiarę Jezusa o tym, że Jezus jest Mesjaszem. I również podczas ukrzyżowania miały miejsce cudowne rzeczy. Miały miejsce rzeczy, które też potwierdzały, że to nie był zwykły człowiek, że jego śmierć miała wieczne znaczenie. Wiemy o ciemności, która nastała na 3 godziny, kiedy Jezus był na krzyżu. Wiemy, że kiedy zmarł, zasłona świątyni rozdarła się na pół. Wiemy, że ziemia się zatrzęsła. Wiemy, że z grobów wyszły osoby w Jerozolimie, czy w okolicy weszły do miasta później, kiedy Jezus zmartwychwstał. I to było tak niesamowite, że sprawiło, że ludzie byli przerażeni. Tutaj szczególnie ewangeliści mówią o jednym człowieku, o rzymskim setniku. O tym, że widząc to, co się działo, on powiedział, że Jezus był Synem Bożym. To, co Bóg zrobił wtedy podczas śmierci Jezusa, kiedy złożył o nim świadectwo, sprawiło, że ten setnik uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. To go przekonało o tym, że On jest Chrystusem. I przy tych trzech świadkach myślę, że warto poświęcić nawet kilka minut na różnicę między przekładami Biblii. To też jest istotne ze względu na wiarygodność Bożego świadectwa. Myślę, że część z nas ma tego świadomość, że w tym miejscu w niektórych przekładach są dodatkowe słowa. Współcześnie to już jest rzadkość, ale niektóre Biblie mają w 7 i 8 wersecie właśnie dodatkowe słowa. Na przykład Biblia UBG. Ta uspółcześniona Biblia Gdańska mamy tutaj na parapetach, więc można nawet zobaczyć sobie, jak to tam wygląda. W 7 i 8 wersecie są takie słowa. Trzej bowiem świadczą w niebie, w niebie to już jest coś, czego nie ma tutaj w Warszawce, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są, a trzej świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Siódmy, ósmy werset. Tak, w Jana, tak, to jest ten sam fragment, cały czas jesteśmy w nim. Spoko. Czytamy, trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Duch, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi, Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Może także w innych językach, jeżeli macie to w Bibliach czasem też są te słowa. No i to nie są mało istotne słowa. Gdyby naprawdę były w Biblii, no to jest jeden z mocniejszych argumentów za Trójcą Świętą. I my oczywiście wierzymy w Trójcę Świętą, wierzymy, że Bóg jest jeden w trzech osobach, ale nie to decyduje o tym, czy coś jest częścią Biblii, czy coś nie jest częścią Biblii, że to jest dobry argument. Musimy patrzeć na to, czy faktycznie to było w oryginale. I to są słowa, których nie ma w żadnych wczesnych tękopisach Nowego Testamentu. Nie ma ich w żadnych greckich rękopisach do XIV wieku aż, więc to pokazuje, że nie były one obecne, przynajmniej w greckich rękopisach. Natomiast te, w których później zaczęło się to pojawiać, to są tłumaczenia z łaciny. Czyli nawet nie były przepisywane z oryginalnego języka, tylko z łacińskich tekstów. I to tam jest źródło tych słów. My już dzisiaj wiemy, w jaki sposób te słowa pojawiły się, nawet w Bibliach później. Natomiast nawet w tych łacińskich kopiach pojawiają się dosyć późno, bo około VI wieku i początkowo na marginesie. Nie w tekście głównym, tylko ktoś, kto kopiował, albo ktoś później, kto czytał ten tekst, dopisał na marginesie takie słowa, a później, kilka wieków później, trafiły do głównego tekstu. I tutaj łatwo wyjaśnić powód, skąd te słowa wzięły się na marginesie. W wielu tekstach Biblii, tam gdzie pojawia się liczba 3, często chrześcijanie szukali jakiegoś nawiązania, jakiegoś odniesienia do Trójcy. I to mogło sprawić, że ktoś na marginesie taki komentarz zapisał. Takie nawiązanie do Trójcy Świętej, dlatego że tutaj jest mowa o trzech świadkach. Natomiast te słowa, ten dodatek nie był znany żadnemu z ojców Kościoła. Nie używali go nawet ci, którzy argumentowali za Trójcą Świętą. Gdyby wiedzieli o istnieniu tych słów, no to pewnie by po nie sięgnęli, no bo to jest mocny argument za Trójcą Świętą. I tu może pojawić się ważne pytanie, słuszne pytanie, to w takim razie dlaczego te słowa są w tak wielu Bibliach? To wynika z tego, co działo się na początku XVI wieku. Te słowa wtedy znalazły się w takim wydaniu przygotowanym przez Erasma z Rotterdamu. To był człowiek, który wydał jako pierwszy drukowaną wersję Nowego Testamentu w języku greckim. Natomiast on w pierwszych dwóch wydaniach tego Nowego Testamentu nie zawarł tych słów. Ale z tego względu, że już wtedy wielu teologów wiedziało o takich słowach, że już wtedy w łacińskiej wulgacie były te słowa, to wiele osób naciskało na Erasma, żeby on zawarł te słowa w swoim tekście. I wtedy powiedział, że jeżeli ktoś przedstawi mu rękopis, czyli pisemną kopię w języku greckim z tymi słowami, to on zawrze te słowa w swoim wydaniu. No i można powiedzieć, że jeżeli o coś prosisz, to uważaj, o co prosisz, bo okazuje się, że zna się taki rękopis, prawdopodobnie ktoś przygotował go właśnie na życzenie, na prośbę Erasma. No i w końcu dodał go do swojego tekstu, a te wydania Erasma służyły później jako podstawa do tłumaczenia na inne języki. Na angielski, na niemiecki. No i właśnie stąd pojawiają się te słowa w wielu Bibliach, także później współcześnie, chociaż dzisiaj już wiemy, w jaki sposób one zostały włączone do tekstu. Dlatego większość dzisiaj przykładów już nie ma tych słów, ale cały czas w takich Bibliach, gdzie tradycja jest czymś ważnym dla nich, tak jak właśnie UBG, tradycja tego przykładu, one dalej tam są. Wiem, dygresja, ale myślę, że istotna pod kątem wiarygodności Bożego Słowa, dlatego że gdyby ktoś czytając ten tekst, a my go czytamy tutaj podczas kazania, widział te słowa w swojej wersji, a nie widzi ich, czy nie słyszy ich podczas kazania, to może budzić niepokój. Dlatego to wyjaśniam. Gdyby ktoś miał jeszcze inne wątpliwości, to zachęcam do rozmowy już po kazaniu. Myślę, że to jest coś, co też warto mieć świadomość, w jaki sposób Biblia powstawała, bo jeżeli to wiemy, to możemy być pewni tego, że Boże Słowo jest prawdą i że jest wiarygodne i nie musimy się bać nawet takich miejsc, w których widzimy, że jakieś są takie większe różnice. Ale wróćmy do tekstu Biblii, do wersetu 9. To jest dalszy ciąg Bożego świadectwa o Synu. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Tutaj Jan używa takiego argumentu od mniejszego do większego. Tym mniejszym jest świadectwo ludzkie i mówi o tym, że jeżeli przyjmujemy takie świadectwo, a robimy to, jeżeli mamy kilku świadków, mówią o czymś wspólnie, mówią o tym samym, to świadectwo się zgadza, to je przyjmujemy, no to tym bardziej powinniśmy wierzyć wtedy, kiedy Bóg świadczy o czymś w życiu Chrystusa, jeżeli coś potwierdza w życiu Chrystusa. I to już widzieliśmy podczas Jego chrztu i krzyżowania. I myślę, że Jan dalej tutaj pisze o czymś, co Bóg robi przez swojego Ducha. Czyli wciąż chodzi o to potrójne świadectwo Ducha, wody i krwi. ale to, które obejmuje nie tylko chrzest i ukrzyżowanie, ale całą służbę Jezusa. Bo Bóg przyznawał się do Jezusa podczas całej Jego służby. I to też było kluczowe dla wiarygodności tego, z czym Jezus przyszedł. Bo gdyby tylko Jezus o sobie mówił, że On jest Bogiem, gdyby tylko On mówił o sobie, że jest Synem Bożym, no to mało kto by mógłby uwierzyć. Każdy może przyjść i powiedzieć, że jestem Synem Bożym, ale udowodnij to. Jezus też miał tego świadomość i powiedział o tym w Ewangelii Jana w 5 rozdziale. To jest 31 werset. To jest dłuższy fragment, gdzie Jezus mówi właśnie o świadectwie. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 31 werset. Jeśli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarygodne. Tak jak powiedziałem, to jest część dłuższego fragmentu, gdzie Jezus mówi o świadectwie, a nawet o świadectwach w kontekście wcześniej tego, że Jezus uzdrowił tego człowieka, który był przy tej sadzawce Betesda. Jezus dalej mówi o tym, że ktoś inny wydaje o nim wiarygodne świadectwo. Czyli mówi o tym, że nie on sam o sobie świadczy, tylko jest ktoś, kto daje o nim wiarygodne świadectwo. Mówi też w tych słowach o Janu Chrzcicielu, o Janie Chrzcicielu, który daje świadectwo prawdzie, ale mówi też zaraz obok tego, że nie polega na ludzkim świadectwie. Czyli też nie chodzi o Jana Chrzciciela w tym świadectwie, o wiarygodnym świadectwie. Jezus mówi nawet, że ma świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. To wersety 36 i 37 i one mówią o tym, kto zaświadcza tak prawdziwie, wiarygodnie o Jezusie. Te wersety mówią o tym, że o Chrystusie świadczą dzieła, które On czyni zgodnie z wolą Ojca. Czyli sam Bóg wydaje świadectwo o Jezusie i robi to przez dzieła, których On dokonuje. W kontekście chodzi o uzdrowienie, czyli chodzi o cuda, których dokonywał. To jest jeden rodzaj świadectwa Bożego o swoim Synu. Jest jeszcze drugie świadectwo w tym fragmencie. W 38 wersecie powiedział Jezus, że oni nie zachowali w sobie Bożego Słowa i że widać to w tym, że nie wierzą Jezusowi. Mówi, że gdyby zachowali w sobie świadectwo Pisma, to uwierzyliby w Jezusa, bo to ono składa o nim świadectwo. Więc mimo, że badali Pisma, że byli ludźmi, którzy czytali Boże Słowo, to nie wyciągali z tego Słowa tego, co powinni. Bo powinni, widząc Jezusa, tego, który przyszedł, tego, który dokonuje te cuda, powinni byli przyjąć Go jako Mesjasza. Więc takie jest świadectwo Boga o swoim Synu, który potwierdza swojego Syna przez cudowne dzieła, które dokonywał. Dzisiaj dla nas tym świadectwem jest relacja o tych dziełach. Jan w swojej Ewangelii pod koniec w 20 rozdziale pisze, że właśnie w taki sposób, czy taki jest cel jego Ewangelii. Że on zapisał cuda Jezusa po to, żeby ludzie wierzyli i mieli życie wieczne dzięki tej wierze. Niestety często ludzie wolą usłyszeć świadectwo człowieka niż świadectwo Boga. Wolą usłyszeć ludzkie przemyślenia na temat Boga, to co ktoś uważa o Bogu, a nie to co sam Bóg mówi o sobie. Ale właśnie to Boże świadectwo, spisane Boże świadectwo jest wiarygodne. Jest tym, co ma większe znaczenie. Natomiast dalej Jan pisze także o wewnętrznym świadectwie w sercu wierzącego. To wersety 10-12. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił Go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Więc po tym opisie wcześniejszym świadectwa Boga, Jan napisał o świadectwie, jakie noszą chrześcijanie. I chodzi o to, czy obecnie wierzysz w Syna Bożego. Nie musisz sięgać pamięcią, czy coś zrobiłeś w przeszłości, czy kiedyś uwierzyłeś w Niego, ale liczy się twój obecny stosunek do Syna Bożego. I tutaj zwróćmy uwagę na to, że wiara w Syna Bożego równa się z wiarą w Boga. I że wynika z wiary w świadectwo, które Bóg złożył o swoim Synu. Więc są tu dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, nie ma wiary w Boga bez wiary w Syna Bożego. Czyli to, że jakaś religia wyznaje wiarę w jednego Boga, nie czyni jej bliską Bogu. Nawet to, że jakieś wyznanie wierzy w coś na temat Jezusa, nie sprawia, że jest blisko Boga. Dlatego, że po drugie, wiara w Boga to jest wiara w to, co Bóg powiedział o swoim Synu. Czyli to jest przyjęcie wiarą świadectwa, które Bóg o nim złożył. Więc jeżeli ktoś odrzuca to, co Bóg mówi o Jezusie, no to czytamy, że czyni z Boga kłamcę. Nawet jeżeli odrzuca tylko część tego, co Bóg powiedział o Jezusie. Bo ludzie, do których Jan tutaj nawiązuje, oni wierzyli w Jezusa, jakiegoś tam Jezusa, ale odrzucali to, co Bóg powiedział o swoim Synu. Więc jeżeli ktoś odrzuca, że Jezus jest Bogiem, jeżeli zaprzecza, że jest człowiekiem, jeżeli zaprzecza, że przelał krew za grzechy swojego ludu, no to czyni Boga kłamcą. Natomiast ten, kto w to wierzy, ma świadectwo w sobie. Ma je w sobie, bo ma w sobie ducha prawdy. Mamy w sobie obecność i działanie Ducha Świętego. To już nie są tylko informacje na zewnątrz, które gdzieś tam do nas docierają. To jest wewnętrzne przekonanie i działanie Ducha Świętego w naszym sercu. Tak jak Jan pisał wcześniej w tym liście, w poprzednim rozdziale, że po tym poznajemy, że mieszkamy w Bogu, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Czyli widzimy Jego działanie w naszym życiu. I to nas utwierdza, że mamy Ducha Świętego, że wierzymy w Syna Bożego, że mamy życie wieczne. To Duch jest tym, który poucza nas o wszystkim, jak też mówi ten list w drugim rozdziale. Czyli nie potrzebujemy kogoś, kto przyjdzie i da nam jakieś nowe objawienie. Mamy je już dzięki Duchowi Świętemu. Na tym polega to wewnętrzne świadectwo, że przyjmujemy świadectwo Boże o swoim Synu, że Duch Święty świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli masz w sobie takie świadectwo, to jesteś dzieckiem Bożym. To masz życie wieczne. Bo życie wieczne jest w Synu Bożym. I życie wieczne nie mówi tylko o tym, co będzie kiedyś tam w wieczności. To jest życie, które już teraz mamy w Chrystusie. To jest nowa jakość życia w miejsce tego, co Biblia nazywa duchową śmiercią. To jest zwycięstwo nad światem i nad jego pożądliwościami. To jest również to, o czym Jezus sam powiedział w swojej modlitwie acekapańskiej, gdzie można powiedzieć, że zdefiniował to, czym jest życie wieczne. Kiedy powiedział, że życie wieczne to jest poznanie jedynego prawdziwego Boga i poznanie Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Na tym polega życie wieczne. Na poznawaniu, na tym, że poznaliśmy, na tym, że wciąż możemy poznawać Boga. Na tym, że ten, który kiedyś był nas obcy, być może o nim słyszeliśmy, słyszeliśmy o nim właśnie w taki sposób, jak możemy słyszeć o kimś, o kim wiemy, ale kogo nie znamy. O kim my wiemy, a kto może nie wie o nas. Teraz poznaliśmy go osobiście, bo poznaliśmy jego Syna. I poznaliśmy, jaki jest Bóg, bo poznaliśmy to, jaki jest Chrystus. I na tym polega to, co Jan tutaj nazywa posiadaniem Syna. Że kto ma Syna, ten ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, ten nie ma życia. Więc tu chodzi o relację, w której możemy powiedzieć, że Jezus jest nasz. Jest taka znana pieśń chrześcijańska, która w taki sposób też odnosi się do Jezusa. Jak Bogu wiedzieć, Jezus jest mój. Jakże ten pokój słodzi mi znój. Pieśń, którą napisała kobieta, która od dzieciństwa była niewidoma. Przez całe swoje życie później była niewidoma. Napisała, jak Bogu wiedzieć, Jezus jest mój. Jakże ten pokój słodzi mi znój. Czyli Jezus jest naszym Panem. Jest naszym Zbawicielem. Jest naszym obrońcą. Naszą mądrością. Naszym pokojem. List do Kolosan nazywa go również naszym życiem. Dlatego ten, kto ma Syna, to ten ma życie. Ma Jego życie w sobie. I to przekonanie, które mamy wewnątrz siebie, ono świadczy o przyjściu Jezusa dla naszego życia wiecznego. Bo pewność życia wiecznego w nas nie wynika tylko z tego, co wiemy o Jezusie. Nie wynika tylko z tego, że znamy fakty z Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Z tego, że wiemy, że przyszedł przez wodę i przez krew, że objawił się jako Pan i Zbawiciel. Potrzebne jest jeszcze to wewnętrzne świadectwo. To przekonanie, że mamy dzięki Niemu życie wieczne. Że mamy Jezusa. Że jest naszym Panem i Zbawicielem. Na tym polega to osobiste świadectwo. Osobiste świadectwo mówi o tym, w jaki sposób ty zawierzyłeś Jezusowi. Mówi też o tym, co w twoim życiu wskazuje na to, że masz życie wieczne. Że nastąpiła zmiana ze śmierci do życia. Co w twoim życiu świadczy o tym, że masz Syna Bożego, w którym jest życie. Bo jeżeli ktoś nie ma Syna Bożego, to nie ma życia. I bardzo podobne zdanie znajdziemy w Ewangelii Jana 3,36. Jan napisał w Ewangelii Jana 3,36, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Więc posiadanie Syna to nie jest tylko wiara, to jest też słuchanie Syna Bożego, czyli posłuszeństwo. Jeżeli ktoś nie słucha Bożego Syna, to ciąży na nim Boży gniew. A żeby Go słuchać, to trzeba wiedzieć, co powiedział. To trzeba wiedzieć, do czego nas wzywa. Więc nie lekceważmy tych słów, jeżeli nie wiemy, jeżeli nie jesteśmy pewni tych rzeczy, jeżeli nie jesteś pewien, czy masz życie w Synu Bożym. Bo cały ten fragment prowadzi do tego pytania. Czy mamy Syna, w którym jest życie wieczne? I to jest pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć przed Bogiem. I nie czekajmy z odpowiedzią, aż spotkamy się z Nim po śmierci. Bo Jan w tym liście daje nam wiele testów, które mają to pokazać, czy mamy życie wieczne. I pokazuje nam, że są tylko dwie drogi. Pierwsza to jest droga życia wiecznego. To jest poznawanie i przyjmowanie tego świadectwa, spójnego świadectwa o Jezusie Chrystusie. To jest poznawanie tego, który przyszedł przez wodę i przez krew. W tego życiu, w którego śmierci obecny i zaangażowany był Duch Święty. Którego służbę Bóg poświadczał w cudowny sposób. To jest to spójne, to jest to wiarygodne świadectwo Boga o swoim Synu. Ale jest druga droga. Odrzucania tego świadectwa. Czyli czynienie z Boga kłamcy. Niesłuchanie tego, co ma nam do powiedzenia Boży Syn. Może wręcz ignorowanie tego, co już wiemy, że jest Bożą wolą. Jak czytamy tutaj, to jest zbieranie sobie gniewu na dzień sądu. A w tym fragmencie widzimy też dwa rodzaje świadectwa. Widzimy to zewnętrzne świadectwo o tym, kim jest Jezus, które mówi o tym, jak otrzymać życie wieczne. Jest to drugie wewnętrzne świadectwo, które mówi o tym, czy mamy życie wieczne. I to nasz stosunek do tego Bożego świadectwa świadczy o tym, czy mamy życie wieczne. Amen.